Rozmowa bardzo polityczna.
18.10 na zegarze. Program realizuje Łukasz Kurzawski. Przy mikrofonie Krzysztof Polasik. Kłaniam się nisko. A w naszym studiu wielkopolscy politycy, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Filip Libicki. Dzień dobry, panie senatorze. Anna Pieciul z Zarządu Krajowego Partii Razem.
Dobry wieczór.
Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z klubu Koalicji Obywatelskiej Paulina Stochniałek.
Dobry wieczór.
I radny Sejmiku z klubu Prawa i Sprawiedliwości Filip Żelazny. Dzień dobry, panie radny. Zaczynamy od słów szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, który powiedział, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty sam powinien zrezygnować z funkcji. Chodzi oczywiście o to, co wcześniej w zeszłym tygodniu napisał ambasador USA w Polsce Thomas Rose, który ogłosił zerwanie kontaktów z marszałkiem, no, który powiedział, że nie poprze wniosku o Nagrodę Nobla dla prezydenta Trumpa. To zaczynam od radnej Pauliny Stochniałek. Marszałek chyba trochę robi podgórkę rządowi Donalda Tuska w ten sposób.
Nie, myślę, że nie ma żadnego powodu, żeby popierać kandydaturę Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. Szczególnie Polska nie ma takiego powodu, więc tutaj taka neutralność w tym temacie, czy też powiedzenie, że tego nie popieramy, nie ma w sobie tutaj żadnego negatywnego zabarwienia.
Ale natomiast, sposób, w jaki zakomunikował to marszałek
Natomiast oczywiście marszałek Czarzasty jest postacią bardzo, bardzo wyrazistą i jakby o takim, że tak powiem, mocnym swoim rysie osobistym, więc zrobił to w swoim stylu. Nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek sposób zaszkodzić rządowi Donalda Tuska, natomiast no, jeśli dzisiaj mamy się wypowiadać o sytuacji w Stanach Zjednoczonych i jakby sytuacji, w której jest, są politycy postawieni też oczywiście z ambasadorami na czele, no to jest rzeczywiście duży problem w ogóle dla świata dzisiaj, pozycja Stanów i jakby ich postawa, także ja bym tutaj tego w jakiś sposób specjalnie nie wyolbrzymiała.
Wiem, że nowa lewica broni swojego marszałka, mówił o tym chociażby na naszej antenie godzinę temu Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii. Niemniej jednak zastanawiam się, czy wy jako Koalicja Obywatelska nie zamierzacie nic więcej z tym zrobić? Przejdziecie nad tym do porządku
Przechodzimy
dziennego?
Przechodzimy do porządku dziennego. Myślę, że tutaj nie ma specjalnie jakiejś afery szukać, nie ma co szukać, dlatego że jeśli chodzi o moje osobiste zdanie, to również Donald Trump na pewno nie jest kandydatem do pokojowej Nagrody Nobla. I tu zrobię kropkę, żeby nie powiedzieć za dużo.
Radny Filip Żelazny, Prawo i Sprawiedliwość. Pan się zgadza z tymi słowami szefa Kancelarii Prezydenta?
Panie doktorze, jakie to słowa szefa Kancelarii Prezydenta? Co oczywiście, że się zgadzam, natomiast w tej sprawie mnie nurtuje, mnie zastanawia, w ogóle cała ta historia jest dla mnie zupełnie zaskakująca i dziwna, dlatego że w ogóle same pytania, myślę, że ktoś dość nieroztropnie w ogóle te pytania kierował i zadawał, no bo, szanowni państwo, no zastanówmy się, gdyby w czasach PRL-u takie pytanie na przykład ze Stanów Zjednoczonych wpłynęło do, nie wiem, do Kiszczaka, Jaruzelskiego, Gomułki, Gierka i innych, czy są za tym, żeby poprzeć prezydenta Stanów Zjednoczonych do Nagrody Nobla, to co oni by odpowiedzieli?
Minęło dużo lat.
No ale przecież Czarzasty to jest bezpośredni spadkobierca myśli politycznej, no i nawet
jest marszałkiem Sejmu wybranym przez wolny Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
Ale to jest oczywiście, natomiast to jest spadkobierca PZPR-u, spadkobierca dokładnie tej samej władzy. W związku z tym było rzeczą zupełnie oczywistą, że będzie taka odpowiedź. No przecież to jest formacja, wywodzi się z formacji, która od lat była dokładnie przeciwko Stanów Zjednoczonych. I czy tam by był prezydent taki czy siaki, to moim zdaniem taka odpowiedź byłaby. W związku z tym w ogóle nieroztropne moim zdaniem byłoby w ogóle było zadawanie takiego pytania. To po pierwsze. Po drugie, jakie to w ogóle ma znaczenie? Jakie zdanie ma marszałek Czarzasty? No, tak uczciwie mówiąc, miał wiem mniej głosów niż ja do Sejmiku. Jakie to ma w ogóle znaczenie, co ten człowiek w gruncie rzeczy sądzi?
Nie mówmy, że pozycja marszałka Sejmu jest w polskim państwie znikoma, bo to chyba byłoby przesada.
Nie, natomiast myślę, że jakby ta cała sytuacja jest w ogóle dość niezrozumiała i niepotrzebna, dlatego że no jeżeli nawet sam ambasador mówi, że zerwie, czy nie będzie teraz tak kontaktów z marszałkiem tym konkretnym, a jakie w ogóle te kontakty przed tym były? Nie było żadnych, bo nie muszą być. W związku z tym wydaje mi się, że jest to zupełnie niepotrzebne podawanie ręki politycznej, tematów politycznych, politycznego tematu panu marszałkowi, który tak naprawdę no dzięki temu może w ogóle żyć jako postać. w polityce i to moim zdaniem było zupełnie nieroztropne i niepotrzebne, bo naprawdę, no, jakie to ma znaczenie, czy marszałek Czarzasty poprze do Nagrody Nobla prezydenta Trumpa, jakie to ma znaczenie?
Czy gdyby marszałek Sejmu był z partii Prawo i Sprawiedliwość, to poparłby starania Donalda Trumpa?
Pewnie by poparł, ale to nawet nie o to chodzi. Moim zdaniem, po co w ogóle było to pytanie? To w ogóle nie ma żadnego znaczenia w kontekście całej otrzymania Nagrody Nobla, czy marszałek, nie wiem, Sejmu w Polsce, czy marszałek, nie wiem, parlamentu w Słowenii, Słowacji, na Litwie, na Łotwie poprze. Moim zdaniem nie ma to żadnego znaczenia i to było w ogóle całkowicie niepotrzebne. A wreszcie, panie redaktorze, naprawdę, z punktu widzenia mieszkańców na Ramowic, osiedla, nie wiem, Rataje, Oświecenia, czy jakiegoś innego, to są dla nich najważniejszym tematem jest na przykład to, czym zajmuje się lewica w sejmiku, właściwie czym się nie zajmuje, czyli służbą zdrowia. Myśmy na ostatniej Komisji Zdrowia mówili o szpitalu na Szamarzyskiego, który ma olbrzymie długi. Mówiliśmy o sytuacji z olbrzymimi długami szpitala na Wolicy w Kaliszu, czy na szpitala wojewódzkiego Perzyny w Kaliszu, który ma olbrzymie długi, ma olbrzymie problemy. I tam właśnie tym się lewica zajmuje, czy przynajmniej powinna zajmować się w sejmiku. A pani marszałek Kretkowska, która jest za to odpowiedzialna, na komisji ostatnio, 2 tygodnie temu, scrollowała sobie telefon i przeglądała internety, TikToki i inne YouTube.
Będziemy jeszcze rozmawiać o mediach społecznościowych, natomiast zdaje mi się, że ambasadora Stanów Zjednoczonych bardziej interesuje jednak to, czy ktoś chociażby werbalnie popiera prezydenta Donalda Trumpa po prostu. Jesteśmy chyba w takich trudnych czasach dyplomatycznych.
Może i tak, natomiast wydaje mi się, że ta sytuacja jest zupełnie niezrozumiała, że ona w skali większej nie ma żadnego większego znaczenia i myślę, że pan ambasador zrozumie, że jakby to powiedzieć, osobę tej, która pełni teraz funkcję marszałka Sejmu, nie należy przesadnie poważnie traktować, co nie znaczy oczywiście, że urzędu marszałka nie należy poważnie traktować, bo historia niestety nasza bolesna pokazała, po drugie, w czasach po 89 roku, myślę o czasach po katastrofie smoleńskiej, że jednak marszałek Sejmu musiał odegrać tam wtedy istotną rolę. Daj Boże, żeby już takiej roli nie musiał odgrywać i myślę, że ta sytuacja była zupełnie niepotrzebna.
Panie...
Ja tylko jedno zdanie, panie redaktorze, bo o ile zgadzam się, że całe pytanie jest bez sensu, bo rzeczywiście to nie chodzi o naszego polskiego marszałka Sejmu, tylko w ogóle... Takie pytanie jest bez sensu, o tyle absolutnie będę protestowała przeciwko temu, że jednak jest to marszałek Sejmu siły koalicyjnej, wybranej w demokratycznych wyborach i w związku z tym tutaj nie zgadzam się, bo w takim samym pobłażaniem na przykład ja osobiście podchodzę do stanowiska prezydenta. No przykro mi, że dzisiaj jest tam taka osoba, jaka jest, też się z tym nie zgadzam. Natomiast sam urząd prezydenta jest jednak urzędem prezydenckim i należy mu się szacunek urzędowi, natomiast niekoniecznie tej osobie, która dzisiaj to pełni. I tak możemy się przerzucać tymi nazwiskami, więc tutaj rzeczywiście trochę więcej takiego szacunku. Jest to marszałek Czarzasty, jest w koalicji z Koalicją Obywatelską i dobrze się z tej koalicji wywiązuje, w związku z tym nie widzę tutaj powodu, żeby w jakikolwiek sposób. Natomiast absolutnie, Filipie, mistrzowska taka wolta. Jak do tego doszedłeś, że to są czasy komunistyczne, przedłużenie? Nie szłabym na waszym miejscu w to, bo w waszej partii można bezpośrednio i to dużo wyżej postawionych niż wtedy marszałek Czarzasty poszukać ludzi, więc nie idźmy tą drogą, natomiast rzeczywiście pytanie samo w sobie zupełnie bez sensu, bzdurne i taki sztuczny temat.
Zdaje się, że trochę doszło do takiej wymiany ognia, bo z jednej strony politycy Prawa i Sprawiedliwości wnioskują o tajne posiedzenie Sejmu związane z przeszłością marszałka Czarzastego, z drugiej strony politycy Lewicy mówią o tajnym posiedzeniu, które miałoby zająć się przeszłością prezydenta Nawrockiego, więc ta dyskusja trwa. Ja wrócę jednak do tej kwestii Stanów Zjednoczonych. Panie senatorze, tak doświadczony polityk jak Włodzimierz Czarzasty powinien takich słów używać?
Oj, tu jest kilka wątków, postaram się ich jak najwięcej poruszyć. Najpierw chcę powiedzieć, że jednak Donald Trump jest dla mnie osobą, szukam odpowiedniego dyplomatycznego słowa, specyficzną. Tak, bo pierwszy raz spotykam się z sytuacją, w której ktoś głośno domaga się pokojowej Nagrody Nobla dla siebie. No to w historii tej nagrody ja nie słyszałem, żeby to miało miejsce.
To, no, to jest takie nowoczesne
to jest jakby jedna rzecz, trzeba sobie zwizualizować.
Tak?
Druga rzecz jest następująca. Czy pan Czarzasty nam się podoba, czy nie? Czy jego przeszłość nam się podoba, czy nie? Pan marszałek Czarzasty jest marszałkiem Sejmu, wybranym legalnie drugą osobą w państwie. I teraz ja bym może wolał, ponieważ uważam, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest dla nas sojuszem strategicznym i porównałem sobie wypowiedzi pana marszałka Czarzastego i to, co zostało wysłane jako odpowiedź do pana prezydenta Trumpa. I może wolałbym, żeby w tych wypowiedziach na konferencji prasowej było więcej elementów z tej wypowiedzi pisemnej niż takich elementów publicystycznych. Natomiast to w żaden sposób nie przekreśla jednej rzeczy. I to chcę bardzo mocno powiedzieć. Tak, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest dla nas strategiczny. Tak, jesteśmy partnerami. Mogę nawet powiedzieć, że jesteśmy junior partnerem, słabszym partnerem w tym sojuszu, to jest oczywiste. Ale nie jesteśmy wasalem. Pan ambasador Ross, zdaje się, trochę pomylił pewne role, w których wystąpił. Bo wydaje mi się, że wyszedł z roli ambasadora Stanów Zjednoczonych i uznał, że jest tu jakimś rodzajem, nie wiem, namiestnika, kierownika, tak, który teraz będzie mówił, kto jest dobry, a kto zły, wyszedł z roli dyplomaty. I to się stać nie powinno. I jest wreszcie jeden ostatni element, o którym chcę powiedzieć. To jest tylko moja supozycja. Ale to jest dla mnie jednak zastanawiające. Pewna taka korelacja między tym, co mówi pan prezydent Nawrocki, co chce poruszać na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, jeśli chodzi o pana marszałka Czerzastego, a tym, co mówi o panu marszałku Czerzastym, ambasador Stanów Zjednoczonych. Ja nie wiem, czy ta korelacja ma miejsce.
Czy to sugeruje?
Znaczy, krótko mówiąc, przez poprzednie 8 lat funkcjonowało takie powiedzenie ze strony Prawa i Sprawiedliwości: ulica i zagranica. I może to jest przypadek, że w tym samym momencie jakby pewien atak czy pewne podszczypywanie pana marszałka Czerzastego odbywa się ze strony prezydenta Nawrockiego i pana ambasadora Rosa i może ja tu jestem zbyt podejrzliwy i może doszukuję się czegoś, czego nie ma, ale dla mnie ta korelacja jest zastanawiająca i zastanawiam się, czy nie mamy tutaj jednak do czynienia z pewnym skoordynowanym działaniem, bo gdyby tak było, to wtedy mielibyśmy rzeczywiście sytuację ulica i zagranica. Ja bym jej nie chciał mieć. Ja bym chciał, żeby pan Tom Ross był ambasadorem Stanów Zjednoczonych, silniejszego od nas, naszego sojusznika i, że tak powiem, nie pozwalał sobie na, że tak powiem, sprawowanie funkcji, nie wiem, gubernatora, namiestnika czy kogoś podobnego rodzaju.
To jeszcze wrócimy do tego amerykańskiego wątku. Czy przez takich polityków i takie wypowiedzi Włodzimierza Czerzastego razem nie współpracuje z Nową Lewicą, odpowiada Anna Pieciul.
To oczywiście nasz rozwód nastąpił już ponad rok temu. Tych przyczyn było wiele. Główna przyczyna była taka, że nie zgadzaliśmy się z polityką rządu i nie zgadzaliśmy się z tym brakiem sprawczości, który Lewica prezentowała w ramach tej koalicji, ale jeżeli chodzi akurat o te decyzje Włodzimierza Czerzastego i niepoparcie kandydatury Donalda Trumpa do Nagrody Pokojowej Nobla, to akurat z tą decyzją się zgodzę i będę tutaj chyba musiała stanąć w obronie, zresztą chyba wszyscy z Państwa troszeczkę stoimy w tej obronie naszego marszałka Sejmu, bo jak Pan sam zauważył, jesteśmy w kraju demokratycznym. Jak się dzisiaj rano obudziłam, jak jeszcze sprawdzałam godzinę temu, to żyłam w wolnym kraju demokratycznym, w którym decyzje o tym, kto zasiada w polskim parlamencie, podejmują polscy obywatele, a nie politycy czy administracja Donalda Trumpa. I to chodzi o jakiekolwiek tak naprawdę stanowisko polityczne. Czy to jest poseł, czy to jest senator, czy to jest premier polskiego rządu, czy to jest prezydent Polski. To są demokratycznie wybrane osoby do pełnienia mandatu, do pełnienia reprezentacji naszego kraju na arenie międzynarodowej również. I decyzja obrażonego prezydenta poprzez jego administrację o tym, że on zrywa teraz stosunki partnerskie czy dyplomatyczne z marszałkiem polskiego Sejmu, to jest absolutnie jakby ruch taki polityczny, który w polityce międzynarodowej nie powinien mieć żadnego wpływu na to, co się dzieje w naszej wewnętrznej polityce w Polsce. Tak, my decydujemy jako obywatele o tym, że reprezentują nas konkretne osoby i absolutnie nie zgadzam się na na bronienie tutaj w jakikolwiek sposób tej decyzji administracji Donalda Trumpa o tym, że no to w takim razie trzeba coś zrobić z Włodzimierzem Czarzastym, może trzeba go tutaj usunąć, zmienić. No my jesteśmy krajem demokratycznym, my zdecydowaliśmy jako Polacy, ja bym nie zagłosowała na Włodzimierza Czarzastego, ale ktoś zagłosował, zdecydował o tym, że on w tym rządzie się znalazł i teraz pełni takie, a nie inne, poważne stanowisko w naszym państwie. I dziwi mnie, że Prawo i Sprawiedliwość nie podnosi, w ogóle ta prawa strona sceny politycznej, nie podnosi głośno takich pięknych haseł, które podnosiła od dawna, jak suwerenność Polski, bo to właśnie jest suwerenność Polski. O tym, że polscy obywatele decydują o tym, kto znajduje się na najwyższych urzędach w państwie. Ale
suwerenność też oznacza dobór sojuszników, a jeśli już mamy pewnych sojuszników, to trzeba z nimi grać do jednej
bramki. To ja widząc tą politykę Donalda Trumpa i widząc te takie imperialistyczne zapędy, dzisiaj Donald Trump opublikował zmienioną mapę z granicami Stanów Zjednoczonych, w których mieści się część Ameryki Południowej, mieści się tam Grenlandia. To są takie niezrozumiałe tak naprawdę, myślę, dla naszej szerokości geograficznej sugestie o tym, że nie wiem, czym się możemy czuć tak naprawdę bezpiecznie, mając Stany Zjednoczone za sojusznika, kiedy próbują ingerować w nasze demokratyczne procesy, wykluczając najważniejszych polityków w polskim rządzie z stosunków dyplomatycznych, czy właśnie sugerując, że jakieś inne państwa mogą stać się nagle, nie wiem, czy kolonią Stanów Zjednoczonych, czy częścią po prostu tego państwa. Demokratyczne państwa, tak, czy państwa, które mają gdzieś tam ustalone stałe granice, to dla mnie to jest sytuacja absolutnie niezrozumiała i naprawdę dziwię się, że ta prawa strona sceny politycznej nie mówi teraz o suwerenności, a za to postanawia wprowadzić komisję wyjaśniającą, jakie stosunki z osobami z Rosji ma Włodzimierz Czarzasty, czy nie. To ja bym chciała zobaczyć taką komisję, w której tak będą wyjaśnione stosunki jakieś tam prywatne z osobami z Rosji Włodzimierza Czarzastego, ale również chciałabym w tej samej komisji zobaczyć, jak wyjaśnione są stosunki prywatne, jakieś relacje, czy wpływy jakieś rosyjskie w, nie wiem, partii pana Brauna na przykład.
Zdaje się, że działała już komisja dotycząca zbadania wpływów rosyjskich w Polsce i chyba tych przynajmniej jakichś wcześniej efektów co do Włodzimierza Czarzastego nie było, jeśli się mylę, możecie państwo mnie poprawić. Panie radny, pytanie właśnie o Stany Zjednoczone. Czy Amerykanie podpowiadają wam koalicję z PSL-em?
Tak, oczywiście Donald Trump od co najmniej pół roku niczego innego nie robi, tylko razem z swoim wiceprezydentem rozważa, jak tutaj uknąć, żeby Jan Filip Libicki przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno tak jest.
Myślę, że chodzi o całą partię, nie tylko o senatora.
Mimo
oczywiście się uśmiechamy, ale...
Uhonorowany. Mimo wszystkich moich zastrzeżeń do Donalda Trumpa, czułbym się uhonorowany, gdyby się zajmował moją osobą. No jednak.
Tak. Panie redaktorze, no rozumiem, że chodziło o pewną przenośnię. Ja mogę powiedzieć tak. Polska polityka od dłuższego czasu jest dość niezrozumiała, dlatego że zawierane są bardzo często sojusze polityczne, które w normalnych okolicznościach na poziomie wartości, na poziomie merytorycznym i pomysłu na Polskę nie powinny mieć nigdy miejsca. Bo wiele rzeczy można mówić, ale na pewno nie to, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest bliższe merytorycznie pod względem wartości swojego pomysłu na Polskę Koalicji Obywatelskiej, czy już zwłaszcza Lewicy. To jest ugrupowanie, które w moim przekonaniu od dłuższego czasu jest mu bliżej w sensie wartości pomysłu na Polskę Prawu i Sprawiedliwości. To jest w sensie warstwy politycznej, w sensie warstwy merytorycznej programu. Natomiast w sensie warstwy politycznej, jak prześledzimy sobie politykę po 1989 roku, to nigdy nie zdarzyła się sytuacja taka, a PSL miało ku temu wiele szans, żeby zawrzeć koalicję z prawą stroną sceny politycznej, czy w Prawo i Sprawiedliwość, czy w innej formule. I właściwie zawsze wybierało lewicę i szeroko pojętych liberałów, czy centroprawicę, właściwie to nie centroprawicę, tylko centrum w postaci Platformy Obywatelskiej, SLD. I w zakresie historii nigdy się nie zdarzyła sytuacja taka, oprócz chyba tu w Wielkopolsce jednej koalicji, kiedy nawet w jednej koalicji było Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, bodajże tam jeszcze była Liga Polskich Rodzin i PSL, no ale tak, to już tak kiedyś było w Wielkopolsce.
Tak, ale
od tego czasu, po 1989 roku PSL zawsze jak mogło wybrać kogoś innego niż Prawo i Sprawiedliwość, to zawsze to wybierało kogoś innego niż Prawo i Sprawiedliwość.
To teraz dlatego będzie inaczej?
Niestety obawiam się, że nie będzie inaczej. Moi koledzy są bardziej optymistycznie do tego nastawieni, natomiast ja im tłumaczę.
Ale naprawdę rozważacie scenariusz stworzenia rządu technicznego jeszcze w tej kadencji?
Panie redaktorze, tak, dlatego że to po prostu byłoby dobre dla Polski.
A to PSL nie wystarczy, żeby przegłosować takie
zmiany. Nie szkodzi, ale jeżeli...
Szymon Hołownia bez przepis?
A dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Ja osobiście uważam, że każdy rząd, który nie byłby oparty na premierze Tusku, na Radku Sikorskim i na większości Lewicy i Platformy Obywatelskiej, byłby po prostu lepszy dla Polski, dlatego że my potrzebujemy, i to wracamy trochę do tego pytania pierwszego, silnego, dobrego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a nie takich dziwacznych jakichś konfliktów. Wiele śmiałych projektów prorozwojowych dla Polski, powinniśmy je realizować, a ich od dłuższego czasu, odkąd nastał ten rząd, nie realizujemy. I z punktu widzenia interesów Polski, ja jestem głęboko przekonany, że to byłby rząd, nawet taki rząd techniczny, w którym nawet Prawa i Sprawiedliwości mogłoby nie być. A niech by był premierem Władysław Kosiniak-Kamysz. Jestem absolutnie przekonany, że to byłby 6 razy lepszy premier niż Donald Tusk i to na pewno byłby lepszy czas
po tych
dla
wszystkich
Polski.
Wypowiedziach Mariusza Błaszczaka krytykujących MON i po tych wszystkich wymianach różnych zarzutów między obecnym szefem MON a byłym szefem MON, pan uważa, że ta współpraca byłaby możliwa?
Ona nie tylko byłaby możliwa, ale moim zdaniem dla Polski bardzo dobra i konieczna. Polityka czasem to są trudne słowa i czasem inne spojrzenie na pewne kwestie. Jeżeli spojrzelibyśmy na rozmowy i zdania rozbieżne między na przykład Romanem Giertychem a paroma innymi osobami z lewicy, którzy są razem w koalicji, to nie wiem, komu jest dalej. Czy naprawdę dalej jest Mariuszowi Błaszczakowi do Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy Giertychowi do pani Nowackiej, czy innej. No, to myślę, że nie. Interes Polski jest najważniejszy i w mojej ocenie taka koalicja albo rząd stworzony nawet przez premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, jakkolwiek nie z moich marzeń, byłby na pewno lepszy niż ten, który jest obecnie.
Panie senatorze, to jak to jest? Bo pan zamieścił takie nagranie w mediach społecznościowych, ono się bardzo szerokim echem odbiło w mediach i wszyscy piszą, że pan w zasadzie jest już gotowy do stworzenia koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, byleby premierem, prezesem partii nie był Jarosław Kaczyński.
Dobrze, więc wydaje mi się jednak, że muszę poćwiczyć nad lepszym wyrażaniem ironii, bo chciałem zamieścić wpis czy filmik ironiczny. Każdy może ocenić, czy to mi się udało, czy nie. Chcę powiedzieć bardzo jasno. Ja o tym powiedziałem dlatego, bo w 23 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. Nie myśmy je wygrali, nie ta większość. Jakoś tak się zdarzyło, dziwnym trafem, że to nie ten, kto wygrał wybory, stworzył koalicję, co zwykle jest sytuacją naturalną, tylko wszyscy inni stworzyli koalicję przeciwko temu wygranemu. I pytanie jest, dlaczego tak się stało? Na początku nawet wszyscy.
Nie, gdyby partia Razem nie była w rządzie.
I teraz pytanie jest następujące. Dlaczego tak się stało? I dlaczego ja zamieściłem ten filmik? Bo ja jestem przekonany o tym, że Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, nie jest w stanie z kimkolwiek zawrzeć koalicji w takim sensie, jak się we współczesnym świecie i we współczesnej polityce rozumie koalicję. Bardziej kulawą, mniej kulawą, więcej sporów, mniej sporów, ale która próbuje zrealizować jakiś program.
Nie. Była koalicja Zjednoczonej Prawicy.
Jarosław Kaczyński zawiera taką koalicję wyłącznie po to, żeby poszerzyć koalicjanta. Los Andrzeja Lepera, Romana Giertycha, Jarosława Gowina, to są wszystko tego typu przypadki.
Szymona Hołownię.
Sekundkę. No, możemy o tym też podyskutować, oczywiście. Natomiast ja bym powiedział tak, dlatego postawiłem ten warunek, że ja wiem, że niebycie Jarosława Kaczyńskiego prezesem PiS-u jest równoznaczne z rozpadem tej partii, bo tylko on jest w stanie tą partię trzymać w kupie, że tak powiem. W związku z tym, jeśli się PiS rozpadnie, to nie bardzo będzie z kim trzymać, zawierać tą koalicję. W związku z tym samo to wydawało mi się wystarczająco ironiczne, ale być może nie doceniłem własnych skłonności co do ironii. Natomiast chcę powiedzieć tak, żeby to było bardzo jasno powiedziane. Myśmy od początku mówili, od 23 roku, albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS-u, trzymamy się tego, owszem, i pamiętamy dobrze, zwłaszcza ci, którzy są dłużej członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego niż ja jestem tylko 8 lat, jak pani Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, mówiła o tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe powinno zniknąć ze sceny politycznej. Otóż tego typu słowa i tego typu wypowiedzi no mają potem konsekwencje. Proszę się nie dziwić, że w związku z tym, że w 23 roku nie było chętnego, żeby zawrzeć koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Powtarzam jeszcze raz, jako były członek Prawa i Sprawiedliwości, ostrzegam każdego przed koalicją z Jarosławem Kaczyńskim, a z kolei bez Jarosława Kaczyńskiego nie będzie PiSu. I taki był sens mojego filmiku i mojego wpisu.
To teraz Anna Pieciul, partia Razem. Trudno sobie chyba wyobrazić, chociaż państwo bardzo krytycznie odnosicie się do tego, co obecnie robi rząd Donalda Tuska. Adrian Zandberg w Poznaniu w weekend mocne słowa mówi o dwóch nienawistnych emerytach, czyli o Kaczyńskim i Tusku, ale jednak, a może jednak poparlibyście, gdyby doszło do głosowania nad stworzeniem rządu technicznego?
To może bardzo dużo się tu rzeczy wydarzyło, to może od początku zaczynając. Partia Razem nie weszła do rządu Donalda Tuska, dlatego że kiedy usiedliśmy przy stole i trzeba było rozmawiać o umowie koalicyjnej, to ważniejsze i dla PSL-u, i dla Koalicji Obywatelskiej, i dla Nowej Lewicy, i dla Polski 2050 było podzielenie spółek Skarbu Państwa, a nie to, co faktycznie miałoby się zadziać w ramach tego rządu, jakie decyzje, jakie ustawy, jakie zmiany dla ludzi zaszłyby za tej koalicji. Ponieważ nikt nie chciał z nami na ten temat rozmawiać, nie chciano nam zagwarantować realizacji podstawowych projektów, takich projektów, o których wszystkie zresztą te partie mówią, choćby to finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, przecież od tego pan zresztą zaczął swoją wypowiedź, pan radny. To były takie sprawy, które nas po prostu podzieliły. I ja sobie nie wyobrażam znowu wsiąść do tego stołu, gdzie znowu na stole jedyne, co pojawi się dla partii Razem, no to wybierzcie, jakie spółki Skarbu Państwa chcecie. No nie, no my będziemy rozmawiać z każdym, podkreślamy to bardzo jasno, z każdym.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyszedł i powiedział, że podzieli się z wami spółkami Skarbu Państwa, to wtedy byście poparli stworzenie rządu technicznego.
Nie, pan przekręcił moje słowa z całym szacunkiem, panie redaktorze.
Pytanie.
Nie, absolutnie. Właśnie nie siądziemy do żadnego stołu, dopóki to będzie rozmowa o spółkach Skarbu Państwa, a nie o realnych zmianach dla ludzi. Czy to będzie Donald Tusk, czy to będzie Jarosław Kaczyński, czy to będzie Szymon Hołownia, czy to będzie Władysław Kosiniak-Kamysz. Z każdym możemy usiąść do stołu, bo o tym jest polityka. Polityka jest o tym, aby szukać kompromisów. Polityka jest o tym, aby dokonywać pewnych zmian, aby sprawiać, że nasze państwo działa. Jeżeli nie rozmawiamy o tym, tylko rozmawiamy o tym, czy PSL ma zdolność przystawkową, a ja jestem głęboko przekonana, że ma zdolność przystawkową i może wejść taką koalicję z PiS-em, no to o czym jest ta polityka, tak? Są ważniejsze sprawy dla ludzi i mówię, tak pan zaczął rozmowę przecież od tego, że w sejmiku województwa rozmawialiście o szpitalach, o niedofinansowanych szpitalach w Wielkopolsce. Mamy niedofinansowane szpitale w całym kraju, szanowni państwo. Zamykane są porodówki, przecież to PiS rozpoczął proces zamykania porodówek, a to dzielnie koalicja rządząca teraz kończy ten proces. I w efekcie co? Kobieta w moim wieku, ja mam 29 lat, będąca w ciąży, nie może liczyć na żadną opiekę okołoporodową, bo najbliższy szpital będzie miała 90 km od swojego domu.
Akurat stricte związane z finansowaniem służby zdrowia.
O tym powinna być treść. No to jest o finansowaniu ochrony zdrowia, bo jeżeli nie ma pieniędzy na oddziały, to te oddziały się zamykają.
Nie ma porodów.
Wie pan co, z całym szacunkiem, jeżeli nie ma porodów, to dlaczego nadal mamy kobiety, które rodzą dzieci? No bez przesady. Jakby dostęp do podstawowych usług publicznych nie zależy od tego, ile tych porodów jest, tylko od tego, że one się w ogóle wydarzają.
Rozmawiamy z neonatologiem na naszej antenie, jest bardzo duży
Z całym szacunkiem. To znaczy, że rozumiem, że to jest ta sama tendencja jak z przedszkolami obecnie. I właśnie o tym powinniśmy dzisiaj w tym studiu rozmawiać, a nie o tym, czy PSL z PiS-em wejdą w koalicję i co będzie dalej z rządem. Czy to będzie ta sama sytuacja, co z przedszkolami? Bo partia Razem złożyła właśnie ustawę w Sejmie dotyczącą zmniejszenia grupy przedszkolnych, bo w całej Polsce zamykane są przedszkole właśnie dlatego, że jest niż demograficzna. Ale czy to znaczy, że dzieci nie ma? No są te dzieci, tylko po prostu te grupy będą mniej liczne. Na tym to polega, że nie zamykamy teraz wszystkich publicznych placówek, tylko będziemy zmieniać je i modyfikować. I tak samo powinno też być również z ochroną zdrowia w Polsce. A my robimy tak, że zamykamy teraz oddziały szpitalne, zamykamy, co ważniejsze tak naprawdę, takie gałęzie medyczne, przenosimy do wielkich ośrodków miejskich i teraz co powiemy kobietom w Ostrzeszowie, jedźcie do Wrocławia?
Paulina Stochniałek.
Absolutnie, absolutnie się tutaj nie zgadzam, a akurat rzeczywiście uważam, że mam mandat, jeśli chodzi o mówienie o wielkopolskiej ochronie zdrowia. Porodówki są zamykane, bo się nie rodzą dzieci i nie będzie 90 kilometrów, tylko dzisiaj mamy szpital co 20 kilometrów, w którym jest porodówka. I to jest, absolutnie patologia. To jest patologia. Nie powinno tak być. To jest niebezpieczne dla pacjentek.
Jeżeli mamy
mniej niż 400 porodów rocznie, jest to sytuacja niebezpieczna z punktu widzenia zdrowia pacjentki. Oczywiście w tyle są pieniądze na utrzymanie całej kadry, ale to jest mniej istotne jak bezpieczeństwo pacjentki i o tym trzeba cały czas głośno mówić. I oczywiście nie mówimy o zamykaniu ani wszystkich przedszkoli, ani wszystkich porodówek, tylko
robicie.
Absolutnie nie. To musi być zracjonalizowane i rzeczywiście, jeżeli mamy mniej dzieci, społeczeństwo się starzeje, to należy to w jakiś racjonalny sposób przekształcać, tak żeby miasta mogły odpowiadać potrzebom mieszkańców, potrzebom starzejących się mieszkańców. Natomiast ja jeszcze wrócę do tego pytania o zdolność koalicyjną i o tutaj marzenia mojego kolegi Filipa Żelaznego. Mam nadzieję, że raczej jestem właściwie przekonana, że to zostanie, Filipie, w strefie marzeń, bo ta koalicja, ona jest koalicją kompromisu i oczywiście to nie jest tak, że na początku Platforma Obywatelska...
Ale kompromis
teraz...
między PiS-em a PSL-em być może też jest możliwy.
PiS, i tutaj się zgadzam absolutnie z senatorem, PiS nie ma zdolności koalicyjnej i to pokazały te pierwsze tygodnie po wygranych wyborach. Natomiast Donald Tusk jest dzisiaj absolutnie szanowanym liderem na skali europejskiej i my się bardzo mocno dzisiaj skupiamy na tym naszym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, który absolutnie jest istotny. Stany Zjednoczone są potężnym partnerem i mam nadzieję, że zawsze będą takim partnerem i to Stany Zjednoczone mają dzisiaj problem z Donaldem Trumpem. Ja powiedzmy wreszcie to głośno. Donald Trump jest absolutnie nieobliczalny i Stany Zjednoczone i ludzie, którzy wychodzą w Stanach Zjednoczonych na ulicę, czego my tak na co dzień nie śledzimy, naprawdę już to rozumieją. I tam naprawdę mają z tym gigantyczny
kłopot. Jeśli republikanie nawet przegrają wybory w tym roku, te częściowe, no to nadal Trump będzie u władzy jeszcze trochę czasu.
Tak, natomiast to jest ich problem. To jest ich ogromny problem. Mogą uruchamiać najróżniejsze sposoby dzisiaj na to, żeby w jakikolwiek sposób postawić w stan oskarżenia prezydenta, a jest za co i to jakby głośno się o tym mówi i wszyscy to wiemy. Natomiast to nie jest nasz problem. To nie jest nasza polityka. Tak jak nie chcemy, i tutaj się zgodzę z panią, żeby się Stany Zjednoczone czy jakikolwiek inny kraj wtrącał w naszą suwerenność, tak my możemy tylko się przyglądać i współczuć tym Amerykanom, którzy już przejrzeli na oczy, z czym mają do czynienia i muszą sobie z tym poradzić, bo rzeczywiście w ich krótkiej historii chyba nie mieli takiego przypadku, tak nieobliczalnego prezydenta, w który dzisiaj mówi jedno, za 2 godziny zmienia zdanie, miał skończyć wojnę w Ukrainie w 48 godzin, minęło wiele miesięcy i jakby dzisiaj mówi o tym, że Putin jest partnerem, którego zaprasza do jakiegoś tam swojego nowego tworu, za który każe płacić miliard, więc to jest absolutnie nie nasz problem, na szczęście, chociaż oczywiście on nas dotyka w sensie sojuszu, no ale Stany Zjednoczone, wierzę w to głęboko, są znacznie większe i jakby ich demokracja jest głębsza niż tylko to, że na czele państwa stoi prezydent, więc tutaj wracając do koalicji 15 października, ona ma się naprawdę dobrze i jest sprawcza i te rzeczy dla ludzi się dzieją. One się nie dzieją tak, jakby każdy z koalicjantów pewnie chciał w 100%, ale na tym polega szeroka koalicja. Tak wybrali wyborcy, na pewne rzeczy jeszcze nie są gotowi, na inne rzeczy jak najbardziej, w związku z tym te reformy się po prostu dzieją, ta sprawczość się dzieje, pieniądze płyną, są absolutnie, jesteśmy mocniejsi w Europie.
To jest kwestia poprzedników i jakby ciągłości pewnej. Ale to pewnej. Państwo już od 2 lat są tym rządzą.
Oczywiście,
państwo
że tak.
Macie tą sprawczość, żeby załatać tę dziurę w tym budżecie.
Ale czy mamy podnieść podatki? No czy mamy załatać?
Dla korporacji, dla gigantów?
Łatamy tą
dziurę. Ustawa jest w Sejmie, partia razem ją złożyła.
Łatamy tą dziurę tak, jak jest to możliwe i racjonalizujemy. Ale to nie jest pytanie do mnie. Ja na szczęście nie jestem w Sejmie i to nie na szczęście dlatego, że mam coś przeciwko Sejmowi czy Senatowi, tylko rzeczywiście absolutnie moje serce jest jednak samorządowe. I tu jest ta zdecydowanie większa sprawczość. I myślę sobie, że bardzo sobie życzę tego, żeby na poziomie krajowym ta koalicja się utrzymała do końca i wygrała kolejną kadencję. Natomiast też bardzo sobie życzę, żebyśmy my w środowisku jednak lokalnym skupiali się na konkretnych rozwiązaniach, na konkretnych problemach, daleko od demagogii i straszenia ludzi, bo o ile rzeczywiście szpitale mają swoje problemy, które bardzo często wynikają ze złego zarządzania i tutaj się, Filipie, zgodzimy, to nie jest tylko kwestia niedofinansowania z budżetu państwa, ale to jest kwestia menadżera zarządzającego i mamy tutaj wielokrotnie bardzo podobne zdanie. Natomiast i są na to przykłady szpitali wielkopolskich, nawet naszych marszałkowskich, które wychodzą z kryzysu, które wyszły z kryzysu właśnie poprzez dobre zarządzanie i sprawnego menadżera. I to się nie odbyło kosztem pacjentów, tylko rzeczywiście pewną racjonalizacją działań wewnątrz. I mamy też menadżerów, którzy zadłużają szpitale. I to po prostu się dzieje i to jest kwestia osobowości. To nie jest tak, że tych ludzi w Polsce jest...
to nie jest kwestia powiązania z partią rządzącą obecnie.
Absolutnie nie. Absolutnie nie.
Szpital w Kaliszu coś po niej mówi?
Absolutnie. Szpital w Kaliszu wygrał konkurs osoba w ogóle spoza naszego województwa, tak naprawdę nieznana nam w ogóle, bo nie ma, to nie jest tak, że dobrzy menadżerowie medyczni, że jest ich bardzo dużo w kraju i że oni naprawdę bardzo pragną, żeby objąć jakiś szpital, szczególnie w trudnej sytuacji. Jest ich kilku, sama ich kilku znam i rzeczywiście potrafią sobie poradzić z takimi trudnymi wyzwaniami. Inni są po prostu sprawnymi rzemieślnikami, a jeszcze inni po prostu się nie do końca na tym znają i też mają okazję...
Co nie zmienia faktu, że wielu lekarzy, menadżerów zdrowia też skarży się po prostu na braki pieniędzy i to jest na pewno poważny problem, też pewnie na może całą godzinę na audycję, na debatę. Nawet, inny temat tak, na inny koniec temat. Naszej audycji, ale też bliski ochronie zdrowia, bliski służbie zdrowia. Najpierw zapytam państwa tak bardzo krótko, kto z państwa publikuje treści polityczne na mediach społecznościowych?
Myślę, że każdy
z gości w studiu,
tak.
Więc każdy jest zaznajomiony dobrze z polityką i z mediami społecznościowymi, ale kwestia dotyczy najmłodszych. Wiemy, że Koalicja Obywatelska przygotowuje projekt ustawy ograniczającą możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 15 roku życia. Polska oczywiście nie jest pierwsza, inne kraje już takie kroki podejmują. No to pytanie, to jest ograniczanie wolności tych naszych najmłodszych obywateli? No, w takim razie w imieniu Koalicji Obywatelskiej powinien być to
kierunek. Absolutnie, to jest bardzo słuszny kierunek. Ja tak naprawdę polecam każdemu odsłuchanie sobie, to jest dostępne w mediach, na YouTubie, dziewcząt, licealistek z Gdyni, które występują jako Szczur 34 i które mówią o tym, co internet i my dorośli zrobiliśmy dzieciom. Co dzisiaj oni jako nastolatkowie przeżywają w związku z tym, że mieli nieograniczony dostęp, bo nikt nie jest w stanie wyprzedzić tej technologii, która ich atakuje i w jakiś sposób wpływać na to. Więc jeżeli nie zrobimy... Jedni rodzice są bardziej świadomi, drudzy rodzice są mniej świadomi. Wszyscy rodzice kochają swoje dzieci. Czasem umieją, a czasem nie umieją zarazić na to, co dzieciaki oglądają w internecie.
To wystarczy zamknąć im dostęp do Facebooka?
Nie, należy zrobić
Twittera.
Bardzo dużą kampanię społeczną. Należy bardzo mocno informować tak naprawdę rodziców przede wszystkim. Co się dzieje, jeżeli widzimy dziecko roczne czy dwuletnie, które już ma przed sobą telefon, bo ogląda tam bajeczki i dzięki temu jest grzeczne. Co to robi z jego mózgiem? Jak bardzo to wpływa na jego zdolność koncentracji, na jego motorykę małą i tak dalej, i tak dalej. Milion różnych rzeczy, z którymi moje pokolenie i tak jak tutaj siedzimy, no pani jest dużo młodsza, ale my akurat jesteśmy mniej więcej podobni, więc też mieliśmy do czynienia z zupełnie innymi zabawami i ja internet poznałam gdzieś na poziomie liceum dopiero, bo on dopiero wtedy był powszechnie dostępny, więc byłam już ukształtowaną osobą i myślę, że to jest dzisiaj duże wyzwanie. Oczywiście nie
ale
wystarczy...
Trochę inne, ten internet jest bardzo potrzebny w pracy, media społecznościowe.
Absolutnie.
To w ogóle jest rynek, w którym część tych dzieci może później pracować.
Myślę, że jeżeli zderzą się z tym, jeśli chodzi o media społecznościowe stricte i o to, co tam na nie czeka powyżej 15 roku życia, to naprawdę żadna wielka krzywda im się nie stanie, ponieważ mają możliwość poznawania świata w milion różnych innych sposobów i sposób kontrolowany. Nie chodzi o odcięcie dzieci od komputera. Nie chodzi o odcięcie dzieci od tego, żeby nie dotykały komputera do 15, tylko mediów społecznościowych, w których nie mamy żadnej kontroli i wpływu na to, co tam jest. Polecam naprawdę Szczur 34. Te dziewczyny mówią, że dzisiejsze pokolenie nastolatków czuje się jak szczury doświadczalne wielkich korporacji, nomen omen, które po prostu zarabiają na hejcie, na pewnych jakiś wypromowaniu pewnych mód na różne rzeczy, na jakieś gadżety, na jakieś postawy, na jakieś... I to też jest pewien rodzaj patostreamingu, którego mamy mnóstwo, którego doświadczamy, jakbyśmy porozmawiali, czy to z rzeczniczką praw dziecka, czy z konsultantką krajową do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży, Olą Lewandowską. Rzeczy, z którymi ona się spotyka i o których mówi, są tak przerażające, że przeciętny rodzic nie ma absolutnie świadomości, co może się dziać z jego dzieckiem kilku letnim nawet, który w sposób niekontrolowany wchodzi na TikToka, na jakieś media społecznościowe.
Ale proszę spróbować odebrać tego TikToka, czy ten Instagram nastolatkom.
Spróbujemy, dlatego że spróbowała tego Australia i bardzo mocno to tłumaczyła i tłumaczyła też rodzicom o fazie buntu, o fazie protestów, o tym, jak bardzo dzieciaki będą, nie będą tego rozumiały, ale no słuchajcie, albo jesteśmy dorosłymi i jakby tymi, którzy powinni wiedzieć lepiej i więcej w oparciu o bezsprzeczne fakty medyczne. I ja myślę, że tutaj nawet nie mamy niezgody wśród opozycji w Sejmie.
No, za chwilę o to zapytamy.
Bo wydaje się, że jeżeli mówimy o faktach medycznych, które pokazują, co to robi dzieciom z mózgiem, co to robi dzieciom z relacjami, co to robi dzieciom ze zdrowiem psychicznym, no to są, już mamy te statystyki, my już to poznaliśmy, te media są już wystarczająco długo, żebyśmy zobaczyli, gdzie oni są dzisiaj i jeżeli chcemy cokolwiek ratować, to jest ten moment, to jest to miejsce, w którym musimy. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że w tym momencie te ci 14-13-latkowie będą się czuli strasznie pokrzywdzeni, ale kiedyś musi być ta godzina zero i trzeba ją zrobić jak najszybciej.
Ja wiem, że my jeszcze nie czytaliśmy tego projektu, jeszcze nie znamy szczegółów, głównych założeń, ale czy to jest taki projekt, który Prawo i Sprawiedliwość mogłoby poprzeć, pana zdaniem? Radny Filip Żelazny.
Jeśli chodzi o samą koncepcję, to oczywiście absolutnie tak. Jestem ojcem trójki dzieci, najstarsze w trzeciej klasie liceum, najmłodsze w klasie piątej szkoły podstawowej i ja to sam wiem, że absolutnie to jest krok w mojej ocenie w dobrym kierunku. Oczywiście abstrahując od projektu ustawy, tak, bo zaraz do tego dojdę, bo oczywiście go nie widzimy. Więc absolutnie jestem tego zwolennikiem, tylko że też nie miejmy złudzeń, że nie da się tego wszystkiego przeprowadzić, to się w ogóle nigdy nie uda bez rodziców. I jeżeli tylko wprowadzimy zapisy, choćby nie wiem jakie super ustawowe i nie będą przy tym wszystkim czuwali rodzice, to nigdy tam się to nie uda.
To kary za pomoc skorzystania
nie, z Facebooka? Rodzice powinni rozmawiać i tłumaczyć. Powinni być dziećmi. Rodzicem nie powinny być TikToki, Facebooki, YouTube i inne rzeczy. Bo teraz mamy trochę tak, że te wszystkie media społecznościowe zastępują rodziców z różnych względów. Najczęściej bym powiedział ze względu na wytłumaczenie, że nie mam czasu, bo jestem w pracy. To jest straszne i rodzice muszą na siebie większą wziąć odpowiedzialność. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz. No i teraz dochodzimy do brutalnej rzeczywistości. Ja się zastanawiam rzeczywiście, jakie są intencje koalicji 13 grudnia. Dlatego, że jeżeli ja czytam, że projekt tej ustawy ma przygotowywać Roman Giertych, to ja się zastanawiam, czy to jest bezczelność, czy to jest kłamstwo, czy to jest prowokacja, czy co to jest. No przecież to jest jeden z większych internetowych hejterów. No można powiedzieć patologicznych polityków, w sensie treści, które są przekazywane przez internet. I ja czytam w Polskiej Agencji Prasowej, że on ma być odpowiedzialny za przygotowanie tej ustawy razem z panią Nowacką. Notabene to ma nie być projekt rządowy, tylko to ma być projekt poselski. No to ja się pytam, jak państwo to traktujecie? Traktujecie to serio? Traktujecie to poważnie? Czy to jest kolejna wrzutka, żebyśmy sobie o tym opowiadali przez długi czas, a finał będzie tego taki, że i tak finalnie nic z tego nie wyjdzie? W mojej ocenie, jeżeli chcemy podejść do tego poważnie, żadne Giertychy, żadne Szczerby, żadne Jońskie nie powinny w ogóle dotykać palcem tego. Powinna być poważna dyskusja razem z panem prezydentem, który finalnie będzie taką ustawę podpisywał. Jeżeli ma być to zespół parlamentarny, to niech będzie rzeczywiście grupa osób, które tym się zajmą, tak żeby rzeczywiście ten projekt miał realny sens, taki, który prezydent na końcu zaakceptuje i przyjmie. Natomiast jeżeli tą drogą idziemy i czytamy, że takie osoby, które można powiedzieć są uosobieniem tego, jak nie powinien internet wyglądać, jak nie powinny wyglądać social media, jak nie powinna wyglądać dyskusja w internecie i takie osoby mają być odpowiedzialne za napisane tej ustawy, to trochę drżę, trochę się boję. Poczekajmy i mam nadzieję, że po stronie koalicyjnej będzie trochę więcej refleksji.
Panie senatorze, panu przeszkadzałoby w zagłosowaniu za takim projektem, gdyby on przyszedł z Sejmu do Senatu z podpisem Romana Giertycha, czy raczej jest pan za tymi zmianami?
Ja bym przede wszystkim chciał zobaczyć ten projekt. Tak, dla mnie jest wszystko jedno, kto go pisze, byleby projekt był sensowny i rzeczywiście chronił dzieci. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, no tutaj po pierwsze pan wprowadzając ten temat powiedział o tym, że rozumiem, że to była trochę taka prowokacja, że to jest jakieś ograniczenie wolności dzieci. No powiedzmy sobie szczerze, do 18 roku życia za swoje dzieci i za ich wychowanie odpowiadają rodzice. Kropka.
Którzy w większości akceptują to, że dzieci spędzają rodziny.
Ja się tu zgadzam z panem radnym Żelaznym, że to jest przede wszystkim, jeśli ja bym się zaczął zastanawiać nad tym, jaki powinien być taki wydźwięk, duch tej ustawy, tak, to ten duch tej ustawy powinien być skierowany do rodziców. Zwróćcie większą uwagę na to, jak media społecznościowe, że tak powiem, mają wpływ na swoje dzieci, bo ja rozmawiam z moimi znajomymi, którzy mają 4-5-letnie dzieci, tak? I na przykład on mówi, jak dam swojemu 4-letniemu dziecku dostęp do jakiegoś medium społecznościowego, to widzę, że on jest potem bardziej agresywny, tak? 4-letnie dziecko. I to mi mówi 37-letni ojciec, mówi o swoim 4-letnim synu, że takie coś zaobserwował, prawda? Więc to jest na pewno trzeba to przedyskutować, na pewno muszą być racjonalne zapisy. Uważam, że kierunek jest dobry, a kto będzie tego autorem, to już jest drugorzędna sprawa, jeśli te zapisy będą, że tak powiem, sensowne i rzeczywiście będą chroniły dzieci.
Anna Pieciu, Partia Razem.
Ja mam 29 lat, więc jak już na początku zauważono, jestem najmłodszą Pani osobą przy tym stole prawdopodobnie. Tak. Ja swoje pierwsze konto w social mediach miałam bodajże gdzieś w 6 klasie podstawówki, czyli powiedzmy około 12 lat. To był Facebook, który wcześniej jeszcze była Nasza Klasa, to też było bardzo ciekawe medium. Potem gdzieś podejrzewam w liceum, dopiero pojawił się Instagram, no a potem już byłam raczej osobą dorosłą, kiedy pojawiały się kolejne social media w moim życiu. No i ja mam takie wrażenie, że bardzo zmieniły się te social media od tego, kiedy ja byłam nastolatką, a kiedy dzisiaj jesteśmy w tym obecnym czasie. Te social media przede wszystkim, w ogóle i cały internet zmienił się, bo dzisiaj już te treści, które są generowane w tych social mediach i w internecie w ogóle, to raczej nie są treści generowane przez użytkowników, a przez sztuczną inteligencję, przez jakieś algorytmy, przez jakieś firmy, to są przekazy reklamowe, to jest też propaganda, to są fake news, więc dużo jest tego tych treści, które raczej służą może takiej albo zarabianiu pieniędzy, albo prowadzeniu jakiejś gry politycznej, a niekoniecznie są one treściami takimi pozytywnymi. Ja jako dziecko czy nastolatka byłam w szkole edukowana z zagrożeń i zalet internetu. I jakby ja dostrzegam plusy i minusy, tak, posiadania, dostępu do internetu, posiadania tych małych urządzeń, które teraz mamy każdy w swojej kieszeni. Natomiast kiedy ja byłam nastolatką, no to też tego nie było, tak? Ja miałam komputer, który był mi udostępniony przez moją mamę, po tym jak zrobiłam lekcję, jeszcze musiałam się dzielić z nim, z moją siostrą. Teraz te dzieciaki mają dostęp do tego telefonu przysłowiowego już jako 2-3-4-latki. I my jako rodzice, ja może nie, ale państwo jako rodzice, sami chyba powinniście sobie najlepiej odpowiedzieć na pytanie, czy wy wiecie, co dzieci robią w internecie, kiedy nie patrzycie? Czy są pozakładane kontrole rodzicielskie? Czy wiecie, z kim dzieci się spotykają po szkole? Czy to są osoby, które znają? Czy to są osoby, które poznały w sieci? I to chyba najlepiej odpowie na pytanie, co zrobić z regulacjami w tej sprawie. Bo jeżeli rodzice odpowiedzą sobie na pytanie, że oni nie wiedzą, to chyba potrzebne są po prostu regulacje, które spowodują, że ta kontrola aktywności dzieci w sieci jakaś zajdzie na poziomie krajowym. I tu niepotrzebna jest kampania informacyjna. Tutaj potrzebne są po prostu regulacje i to rząd jest od tego, aby te regulacje wprowadzić. Partia Razem z pewnością jakby mówi tutaj raczej jednym głosem generalnie ze wszystkim państwem w studio, że tak, że te regulacje w jakiejś po prostu formie są potrzebne. My musimy zadbać o zdrowie psychiczne dzieci, ale musimy też po prostu zadbać o to, co się pojawia w tym internecie tym wszystkim użytkownikom, bo algorytm, który zarabia na prezentowaniu nam kontentu, treści, on nie wie, z kim on ma do czynienia. On nie wie, czy to jest 4-latka, czy 40-latka.
To będzie koniec naszej audycji. Puenta. W naszym studiu gościli senator Jan Filip Libicki z PSL.
Panią się.
Anna z Partii Razem.
Dziękuję.
Paulina Stochniawek z Koalicji Obywatelskiej.
Dobranoc
i radny Filip Szelazny z Prawa i Sprawiedliwości. Za 2 minuty wiadomości czyta Beata Chmielewska. Program realizuje Łukasz Kurzawski, a ja się z państwem żegnam. Dobrego wieczoru.
Rozmowa bardzo polityczna.